Studio Wschodnie.
Już prawie 35 minut po godzinie 14 w Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy o Białorusi. Naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Białorusi i o ile te zmiany personalne w białoruskim rządzie, o których rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu, miały, jak powiedział pan doktor, bardziej charakter wizerunkowy, podyktowany kampanią wyborczą, ale także no, stanem relacji białorusko-rosyjskich. O tyle teraz sprawa, o której też już sygnalizowaliśmy, czyli kwestie negocjacji związanych z kontraktem naftowym, no to to już jest bardzo konkretna rzecz, jeśli chodzi o relacje i sytuację na Białorusi i relacje z Rosją. Bo co najmniej od połowy ubiegłego roku obserwujemy takie, delikatnie mówiąc, napięcia na linii Mińsk-Moskwa, które też toczą się na tle tych negocjacji, wcześniej negocjacji gazowych. I na początek tej części mam pytanie, panie doktorze, o to, czy chodzi wyłącznie o biznes?
Bardzo dobre pytanie. Pytanie tej kolejnej się nasuwa samo. Czy mówimy tutaj o Rosji, czy o Białorusi, tak? No, Rosja oczywiście zbudowała swoje państwo na węglowodorach i sprzedaż węglowodorów to jest kluczowy element, czy taka część budżetu Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o Białoruś, to Białoruś, jak wiemy, jak to podkreślał niejednokrotnie Aleksander Łukaszenka, najbliższy sojusznik Rosji, ona podobnież zbudowała swoją gospodarkę na węglowodorach, tylko w przeciwieństwie do Rosji ona ich nie sprzedawała, bo ich praktycznie nie ma. Oczywiście tam są niewielkie złoża ropy i gazu, ale one są dość nieduże. Natomiast Białoruś ma dwie w miarę nowoczesne rafinerie, które przez lata przerabiały surowiec rosyjski. Część też tego surowca była reeksportowana z Białorusi. Około 6 milionów ton ropy naftowej sprzedawano dalej, na Ukrainę między innymi, też do Polski, na Zachód. Dlatego, że ropa, która trafiała na Białoruś, ona trafiała bez cła. Czyli Białoruś sprzedając, eksportując ropę z cłem, mogła zarobić między innymi na tym, że ta ropa była bardzo tania, to pierwsze, więc mogła sprzedać się trochę drożej, ale dodatkowo jeszcze mogła zarobić na podatkach, które trafiały do budżetu Białorusi wtedy. No jak wiemy, od praktycznie 2019 roku między Białorusią a Rosją o ten właśnie reeksport wybuch konflikt dość taki, można powiedzieć, gorący, dlatego że...
No właśnie, co było przyczyną? Sięgnijmy jeszcze do tych wydarzeń właściwie sprzed blisko roku, prawda?
Prawda jest taka, że pierwotnie, kiedy negocjowano umowę o powołaniu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, ten reeksport miał być taką próbą rekompensaty wypłacanej nieoficjalnie oczywiście, czy wsparcia Białorusi z tego tytułu, że Białoruś, będąc częścią wspólnego rynku i rosyjskiego i tam jeszcze oczywiście był Kazachstan włączony w pierwszej fazie, traciła na tym. Krótko mówiąc, firmy białoruskie nie zawsze były w stanie konkurować z firmami rosyjskimi w niektórych branżach, więc ten reeksport miał być taką, wprost mówiąc, formą wsparcia Białorusi. I oczywiście przez to Białoruś kupowała więcej ropy naftowej, bo kupowała z 25 milionów ton, kiedy przerabiała 18 mniej więcej, nie? Czyli ta nadwyżka, 24-25 milionów ton kupowała, ta nadwyżka trafiała później albo na Ukrainę, która, jak wiemy, na skutek wojny handlowej miała dość utrudnione kontakty z Rosją, albo na Zachód. Dodatkowo Białoruś dużą część przerabianego surowca eksportowała do Rosji, oczywiście nie, bo Rosjanie bronili się przed tym surowcem, czyli przed benzyną i olejem napędowym, ale trafiała na przykład też na Ukrainę między innymi, albo na Zachód. Dwie duże rafinerie w państwie 10-milionowym po prostu nie są potrzebne, nie oszukujmy się. Gdyby miała Białoruś jedną rafinerię, też sobie zupełnie, w zupełności ona by wystarczyła na potrzeby wewnętrzne Białorusi. Tak więc sama struktura przemysłu petrochemicznego białoruskiego jest nastawiona na eksport surowców, produktów, przepraszam, ropopochodnych. I zauważmy, że ten konflikt, który się pojawił, który się zaczął tak naprawdę już pod koniec 2019 roku, on bardzo mocno uderzył w przemysł petrochemiczny, a ten przemysł, on jest oczkiem w głowie prezydenta Łukaszenki, dlatego że on generuje najwięcej dochodów. Eksport generuje 35% dochodów gospodarki białoruskiej. I zauważmy, że w okresie od stycznia do marca on spadł o 63%. Czy to jest dramatyczny spadek, a produkcja czy przerób surowców, przede wszystkim ropy naftowej, zmniejszyła się, ona stanowiła w tym okresie od stycznia do marca tylko 40% tego przerobu z roku 2019. Czyli widzimy, że o ponad połowę zmniejszyła się produkcja i sprzedaż.
To są konkretne straty.
Tak, to są ogromne straty. Bo jak powiedziałem, przemysł petrochemiczny generuje największe zyski z punktu widzenia państwa. Bo oczywiście wiemy, Białoruś jest państwem trochę anachronicznym. No, większość przedsiębiorstw co państwowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo. Jeżeli one nie będą generowały zysków, jeżeli one nie będą dochodowe, to się odbije na sytuacji gospodarki całego państwa. Też oczywiście z gazem na szczęście udało się porozumieć już w lutym 2020 roku w czasie spotkania w Soczi i mamy, jak wiemy, podpisany kontrakt gazowy na zakup 22 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji, ale też Łukaszenka no nie jest do końca zadowolony, bo oczywiście w lutym ten kontrakt był korzystny dla Białorusi, ale obecnie te ceny bardzo mocno spadły. I tak naprawdę, jak sam podkreślał to Łukaszenka wielokrotnie, ale między innymi w czasie parady 9 maja, w okolicach tej parady mówił, że obecnie Niemcy, które były, jak wiemy, w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej głównym agresorem, płacą mniej za gaz niż Białoruś. I on tutaj podnosił wręcz kwestię weteranów. Mówi, ci weterani, którzy walczyli z napadem faszystów na ZSRR, oni obecnie muszą płacić więcej za gaz niż agresorzy, że tak powiem. Nie? Czyli widać, że Łukaszenka też wykorzystuje historię do swojej rozgrywki z Rosją.
Oczywiście. Ale dlaczego, o ile udało się doprowadzić do jakiegoś konsensusu w lutym na tle właśnie gazu, to z ropą naftową no już tak łatwo nie idzie?
To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest bardzo prosta, moim zdaniem. Przede wszystkim gaz jest, on trafia przede wszystkim do odbiorców indywidualnych. Oczywiście jest przemysł petrochemiczny, produkcja nawozów i tak dalej, ale przede wszystkim podwyżki cen gazu uderzyłyby zwykłych Białorusinów. Czyli przed wyborami mógłby powiedzieć Aleksandr Łukaszenko, no spójrzcie, Rosja nam podwyższyła cenę gazu, dlatego musicie płacić więcej. Więc Władimir Putin, on ma tego świadomość i on nie chce uderzyć zwykłych Białorusinów, tylko chce uderzyć w przemysł białoruski, a on opiera się przede wszystkim na przetwórstwie ropy naftowej. I też zauważmy, że on generuje najwięcej dochodów w sytuacji, kiedy ropa jest droga. Więc spadki, gwałtowne spadki cen ropy naftowej i gazu też mocno uderzają w przemysł przetwórczy białoruski, ponieważ marża wtedy jest niższa i też ta wcześniej odsprzedawana ropa naftowa, teraz jak wiemy, tej możliwości już Białoruś nie ma odsprzedawania ropy naftowej na Zachód i na Ukrainę między innymi, no ta marża po prostu jest niższa, dużo niższa. Tak więc Białoruś po prostu próbuje w jakiś sposób negocjować. Mamy już czerwiec tak naprawdę, czyli praktycznie minęło prawie pół roku od początku tych dość nerwowych negocjacji, ale osiągnęła pewne sukcesy, ale tak naprawdę nie udało się Białorusi uniezależnić od dostaw z Rosji.
Tego chyba, tego celu to w ogóle chyba nie uda się Białorusi osiągnąć, no, nie chcę powiedzieć nigdy, ale w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, perspektywie. Ale jednak równolegle toczy się proces dywersyfikacji jednak dostaw. Na ile jest to gra znowu? Gra, pewna gra dyplomatyczno-polityczna, wizerunkowa, a na ile realna potrzeba? No bo są już ruchy związane po pierwsze z dostawami gazu norweskiego, gazu azerskiego. No mamy podpisaną umowę ze Stanami Zjednoczonymi w połowie maja i już pierwsze dostawy, zdaje się, dotarły na Białoruś właśnie. No i więc ponawiam pytanie o tę dywersyfikację, czemu służyć ma ten proces, na ile on jest skuteczny.
Ja mówiłem o tym, że Białorusi nie udało się osiągnąć też tego, z tego powodu, że w styczniu, kiedy to napięcie było najwyższe chyba, bo nie było wiadomo, czy w ogóle trafi jakakolwiek ropa naftowa z Rosji na Białoruś i podobnie z gazem. Kilka dni był taki okres, że w ogóle wstrzymano dostawy, jak wiemy. On wtedy skierował gdyby taką swoją prośbę do władz, żeby starać się o to, żeby około 40% dostaw było z innych kierunków niż rosyjski. Też chodziło o to, żeby mieć po prostu inną pozycję negocjacyjną z Rosją. Jak wiemy, to założenie się nie udało. Czyli w dalszym ciągu ogromna większość ropy naftowej trafia na Białoruś z Rosji. Dodajmy, że ta ropa jest strasznie tania, bo Białoruś płaci za baryłkę, tak premier Rumas deklarował, około 4 dolarów za baryłkę. Kiedy nawet cena na giełdach światowych to jest oczywiście mniej niż 10 dolarów, ale nie 4 dolary. Ona oczywiście się waha cały czas. Tak więc Białoruś ma bardzo korzystne warunki, i bardzo korzystną cenę też można powiedzieć. Oczywiście Rosjanie powiedzą, że Rosja ustąpiła na początku kwietnia dopiero i pozwoliła tym wielkim koncernom jak Rosneft między innymi sprzedawać ropę naftową na Białoruś, dlatego że po prostu po pierwsze, przegrała rywalizację naftową z Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi. Wiemy mniej więcej, o co chodzi. Tutaj kwestia kluczowa była taka, że w ramach tej formuły OPEC+, państwa z Zatoki Perskiej, plus oczywiście tam zaangażowali się Amerykanie i Rosjanie, prowadzą negocjacje na temat obniżenia wydobycia, chcąc po prostu zahamować spadki ceny ropy naftowej. Rosja twardo negocjowała i nie chciała się początkowo godzić na takie rozwiązanie. W konsekwencji Arabia Saudyjska zdecydowała się na konfrontację z Rosją. Jak wiemy, skutkowało to spadkiem drastycznym cen ropy naftowej na rynkach światowych, a dodatkowo pandemia koronawirusa, która skutkowała tym, że jak wiemy, wiele milionów ludzi siedziało w domach, nie jeździło samochodami, nie latały samoloty. Więc zużycie surowców węglowodorowych bardzo spadło, plus ciepła zima jeszcze, dajmy.
No i Rosja stanęła i znalazła się pod ścianą tak naprawdę.
Tak, Rosja, i okazało się, że rynek białoruski, czyli 20 miliardów, 24 miliardy, miliony, przepraszam, metrów sześciennych ropy naftowej, które kupowała od Rosji Białoruś, to był bardzo atrakcyjny. Mimo tego, że te ceny, które udało się Białorusi wynegocjować pod koniec marca, one były niekorzystne do końca dla Rosji, przede wszystkim paradoksalnie dla Białorusi, to jednak ze względu na wolumen, jaki kupowała Białoruś, to było kluczowe, ponieważ magazyny rosyjskie nie są tak pojemne, żeby gromadzić nadwyżki wydobywanej ropy naftowej. I konieczne było zwolnienie tych magazynów, jeżeli Rosja chciała utrzymać poziom wydobycia. Więc oczywiście teraz Rosja obniżyła poziom wydobycia ropy naftowej, ale to też wynika z tego, że nie ma gdzie magazynować tej ropy. A w maju, jak wiemy, Łukaszenka jeszcze zagrał na nosie, bo Rosji, bo kiedy w kwietniu kupił od Rosji ponad półtora miliona ton ropy naftowej, to w maju kupił już tylko 1 100 000 ton ropy naftowej, mimo że Rosja była gotowa dostarczyć 2 miliony. Tak więc on coraz negocjuje, chociaż pytanie jest w tym momencie takie, czego on oczekuje, że ropa będzie jeszcze tańsza niż 4 dolary za baryłkę? No myślę, że nie będzie tańsza już. Więc to jest bardziej jednak rozgrywka polityczna, że Łukaszence chodzi o to, żeby pokazać, że on też ma silną pozycję w negocjacjach, czy może mieć silną pozycję w negocjacjach.
I próbuje też wykorzystać ten otoczenie międzynarodowe, sytuację międzynarodową do swoich celów.
Tak, ale mówiliśmy wcześniej o zmianach politycznych, o zmianie na stanowisku premiera. To też zauważmy, że w kontekście tych wyborów zbierania podpisów pod listami kandydatów na prezydenta Białorusi miała miejsce pod koniec maja, 31 maja, miała miejsce taka manifestacyjna aktywność opozycji, która wywołała i władze zareagowały na to aresztowaniami i dość takimi, można powiedzieć, brutalnymi działaniami, na co zareagowała Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a bez Stanów Zjednoczonych i bez Unii Europejskiej dywersyfikacja dostaw i ropy naftowej, być może gazu w przyszłości na Białoruś jest niemożliwa. Czyli Białoruś jest trochę tak, można powiedzieć, między młotem a kowadłem, bo z jednej strony ona chciałaby dywersyfikować dostawy ropy naftowej i gazu, oczywiście z Zachodu przede wszystkim, ale Zachód stawia też dodatkowe warunki z reguły, czyli oczekuje, że Białoruś będzie państwem bardziej demokratycznym, bardziej otwartym, gdzie będą przestrzegane podstawowe prawa obywatelskie. A Łukaszenka tego nie chce, tak? Bo on ma świadomość tego, że przy jego niskim poparciu społecznym skończyć się może po prostu odsunięciem jego od władzy. Więc on jest w dość trudnej sytuacji, bo z jednej strony chciałby dywersyfikować dostawy, ale to jest dla niego niebezpieczne politycznie. Z drugiej strony, jak nie będzie ich dywersyfikował, to też jest to niebezpieczne dla niego politycznie, bo Rosja zyska przewagę w tych relacjach, bo ciągle wisi nad Łukaszenką to widmo integracji w ramach państwa związkowego i presja ze strony Rosji. To nie chodzi tylko o samą integrację, to chodzi de facto o przyjęcie kontroli nad Białorusią, bo integracja w ramach państwa związkowego to jest de facto stworzenie wspólnych urzędów, wspólnych regulatorów rynku energii, czy nawet w końcu wspólnej waluty, tak? Czyli autonomia Białorusi będzie symboliczna po prostu.
A to by oznaczało porażkę Łukaszenki jako przywódcy narodu. Ale mam jeszcze pytanie na koniec. W takim razie, czy jest to spór raczej przejściowy, czy należy sądzić, że jest to element jakiejś długotrwałej strategii takiego przeciągania liny?
To bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj też na postawę i na aktywność Łukaszenki wpływają jednak zbliżające się wybory. To samo obserwujemy w Polsce. Mamy też dość gorącą sytuację polityczną. Tylko oczywiście na Białorusi jest trochę inaczej, bo Łukaszenka przez wiele lat opozycję tak tłumił, że de facto ona nie ma tak silnych struktur, żeby konkurować, rywalizować otwarcie, wprost z Aleksandrem Łukaszenką. Więc ja myślę, że jego działania są też podyktowane tą sytuacją, w jaką się znalazł. I po wyborach tak naprawdę dowiemy się, co naprawdę myśli Łukaszenka o integracji w ramach państwa związkowego, bo nie jest powiedziane to na przykład, że on się dogadał już w tym momencie na przykład z Federacją Rosyjską i ma mniej więcej ustalony schemat odchodzenia od władzy i przekazywania tej władzy komuś innemu, jak to kiedyś było z Borysem Jelcynem na przykład, nie? Więc prawda jest taka, że wybory, one bardzo mocno warunkują działania Łukaszenki. I z jednej strony na przykład, on próbując dywersyfikować dostawy, próbuje zdobywać popularność wśród proeuropejskich, tej części proeuropejskiej społeczeństwa, ale z drugiej strony utrzymując kontakty z Rosją, między innymi tutaj pogłębiając nawet tę konkretyzację przez zmianę na stanowisku premiera, też próbuje balansować i utrzymać kontakty dobre z Federacją Rosyjską. On tak balansuje na dwóch stołkach, trochę jak Polska w okresie międzywojennym. Zobaczymy, jak to mu się, czy mu się to opłaci.
No, w oczekiwaniu na to, co z tego balansowania wyniknie, pewnie więcej, tak jak pan powiedział, będziemy wiedzieli po sierpniowych wyborach prezydenckich. Będziemy oczywiście na ten temat rozmawiać i do tego tematu wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.